Gotowi? Halo, jesteście? Czasami tak, wiecie, przyjdziemy na społeczność, tak, jesteśmy nierozruszani, tak, gdzieś tam słoneczko nam świeci w oczy, nam się robi ciepło. Kochani, ale my na dźwięk imienia Jezus powinniśmy popadać w euforię, w entuzjazm, bo ten, który jest naszym Zbawicielem, jest niezwykłą osobą.
Amen. Tak?
Jest naprawdę niezwykłą. Nam się w głowach nie mieści, kim nasz Pan jest. To jest łaska, że mogliśmy Go poznać. Łaska, że możemy Go poznawać dzisiaj. Amen. Właśnie, może jakiś, nie wiem, trzeba byłoby ten, jak to się nazywają te wachlarze, tak? Żeby sobie przycięć, bo tam się widzę, że brat przycienił tablicą ogłoszeń. Też można. Okej, kochani. Będziemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy jakiś tam czas temu. Ja mam takie pytanko do Was, ponieważ mówiliśmy o tym, że Bóg w różny sposób się do nas zwraca i komunikuje, próbuje przekazać nam swoją wolę, swoje prowadzenie, ponieważ jest duchem, więc to stwarza to powoduje, że my musimy nawiązać z Nim taką relację, w której będziemy Go odbierać i rozumieć. Mówiliśmy też o tym, że nasze myśli są pewnym kanałem, który Bóg używa, tak? Może użyć się szatan naszych myśli, tak? My sami też możemy sobie wymyślać różne rzeczy. Mówiliśmy o tym na ostatnim naszym rozważaniu. Ale też Bóg jak najbardziej może poddawać nam swoje spontaniczne myśli, przez które może nas prowadzić, może nam objawiać różne rzeczy. I pytanie. Czy ktoś z Was doświadczył już czegoś w ostatnim czasie? Nie musisz nam opowiadać, ale możesz tylko rękę podnieść i powiedzieć: tak, rozpoznałem taką myśl, stwierdzam, że to ja sobie sam jej nie wymyśliłem, że chyba musiała przyjść od Boga. Ktoś miał coś takiego? Super. A więc widzimy, że przez ten kanał Bóg do nas mówi. Warto sobie poświęcić chwilę czasu, zachęcam zawsze i będę zawsze zachęcał, żeby sobie pewne rzeczy zapisywać. Bo jeśli nie będziemy zapisywać, to czasami będziemy chodzić dwa razy wokół tej samej góry i Bóg będzie musiał nam dwa razy powtórzyć to samo. Wiecie, jak się nazywają uczniowie, którzy dwa razy chodzą do tej samej klasy? No, jakoś tak się chyba niedobrze nazywają. Nie bądźmy uczniami, którzy powtarzają te same klasy na okrągło. A więc bądźmy pilni i uczmy się. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim kanale Bożej komunikacji, jakim są widzenia. Widzenia. Kto z Was ma dzisiaj oczy? Przyszedł tutaj z oczami. Większość, tak? Oczy zostały nam dane po to, żebyśmy widzieli. Tak? Jak myślicie, czy duch też ma oczy? Nasz duch, nasz nowy człowiek też ma oczy. Nie jest ślepcem. Nasz nowy człowiek ma uszy. On słyszy. Słyszy Boga. Ale też widzi rzeczy ponadnaturalne. Widzi rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy zobaczyli. I my, żeby widzieć te rzeczy duchowe, widzieć rzeczy Boże, potrzebujemy je zobaczyć wewnętrznymi oczami. Gdzieś tam wewnątrz nas są oczy, które widzą rzeczy, które nasze oczy fizyczne mogą nie zobaczyć. Tak? I chciałbym, żebyśmy przeczytali może taki pierwszy fragment z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, od 15 wiersza. Jest to zapowiedź tego, że my jako dzieci Boże będziemy mieć widzenia. Ważne jest, żebyśmy to o tym wiedzieli. Wtedy, kiedy coś się w nas pojawi, nie będziemy zaskoczeni, ale będziemy wiedzieć, że... Drugi. Okay. Od 15 wiersza czytam. Jest to fragment zawarty w wydarzeniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów. Oni zachowywali się trochę jak pijani. To jest też pewne doświadczenie czy świadectwo. Czasami niektórzy, kiedy modlimy się o te osoby, to tak na marginesie, żebyście wiedzieli, albo żeby ci osoby, te osoby, które może nie spotkałeś się z tym, albo wydaje mi się, że to jest dziwne, kiedy czasami modlimy się o pewne osoby i Duch Boży dotyka się te osoby, czasami te osoby są tak napełnione Jego obecnością, że zachowują się jak pijani. Czasami trzeba było kogoś posadzić albo odprowadzić. Ktoś tam troszeczkę chodził. Słyszałem świadectwo, że jedna osoba wracała z takiego nabożeństwa bardzo napełnionego obecnością Ducha Świętego. No i zatrzymał ją policjant. No i zobaczył, że ona takie ma oczy rozkojarzone i taka wygląda trochę na pijaną. Kazał jej chuchnąć. Więc jak ta chuchnęła, no to policjant się nagle zapytał. Czyli upadł. Bywa tak czasami, że możemy pod wpływem ducha się w ten sposób zachować. Nie jest to nic złego, po prostu tak reaguje nasze ciało. I apostołowie po napełnieniu Duchem Świętym wyglądali trochę jak pijani i zaczęli tutaj przemawiać od 15 wiersza. Piotr. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Mamy tu zapowiedź już ze Starego Testamentu, że będzie coś takiego jak widzenia i sny. Czy już doświadczyliśmy w swoim życiu jakiegoś widzenia albo jakiegoś snu? Ktoś w ogóle miał jakiś sen? Okej, super. A więc widzimy, że są to rzeczy zapowiedziane. My tego nie wymyślamy teraz. Nie próbujemy czegoś stworzyć, żebyśmy mieli widzenia. To są rzeczy zapowiedziane, które Bóg chce używać, aby komunikować się z nami, aby objawiać nam swoją wolę, czy może rzeczy przyszłe, czy nadchodzące, czy to, co ma się wydarzyć. Zobaczmy może taką pierwszą rzecz związaną ze snami, ponieważ sny są takie bardzo powszechne dla nas, takie naturalne, tak? Ale okazuje się, że Bóg wykorzystuje naturalne rzeczy, żeby do nas przemawiać, tak? O tym mówiliśmy wcześniej. A więc Bóg wykorzystuje też sny i do nas mówi. W Joba, w księdze Joba, w 33 rozdziale mamy taką ważną informację mówiącą o tym, że Bóg wykorzystuje sny, aby do nas przemawiać. Od 14 wiersza będę czytał. Jeżeli ktoś ma, to możemy to otworzyć. 33 rozdział Księga Joba, Stary Testament, wiersz 14 do 16. Wszak Bóg przemawia. Bóg przemawia. Raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swoim łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega. Tu mamy taki fragment, który pokazuje, że Bóg przemawia w jaki sposób? Poprzez sny, nocne widzenia. Ostrzega ludzi, tak, przed różnymi rzeczami. W jaki sposób pokazuje, co może się wydarzyć. Kiedy będziemy czytać Stary Testament, to zobaczycie bardzo dużo różnych fragmentów pokazujących, jak czy królowie, czy prorocy otrzymywali sny, które zapowiadały pewne rzeczy. To pokazuje nam, że Bóg używa tego kanału, żeby do nas przemawiać. Mieliście jakieś sny, przez które Bóg przemówił do was? Ktoś powiedział. No to sporo. Czy Bóg przemawia?
Nie miałem.
Kochani, ze snami są różne czasami problemy. Czasami niektóre osoby do mnie przychodzą. Miałem pewnego brata, który bardzo dużo miał snów. I on tak systematycznie, może ze 3 razy w tygodniu do mnie przychodził z takimi kartkami A4. Może ze 2 czy 3 kartki miał takie A4 i miał co najmniej ze 3 sny. i czytał mi i opowiadał. Powiem wam szczerze, nie miałem bladego pojęcia, co mu powiedzieć. Były tam różne obrazy, jakieś symbole, jakieś takie... No, na pewno to było doświadczenie dla mnie na cierpliwość, żeby siedzieć, słuchać godzinę, dwie na temat tych snów i naprawdę miłować, tak, tego brata. A więc sny są czasami różne i powiem wam, niekoniecznie sny są zawsze taką zagadką. Często jest dla nas to zagadka. Czasami się tam dzielimy z kimś i mówimy, ty, miałem sen, powiedz mi, zobacz, coś mi takiego mi się śniło. Kiedyś też córka wyszła do mnie, córka przyszła do mnie, opowiedziałem jakiś sen, o jakimś samolocie, który na nią spadał i tak dalej. Pytam się, co to może znaczyć? Nie mam bladego pojęcia. Nie jestem wykładowcą snów. Natomiast sny mogą być też bardzo bezpośrednie. Mogą konkretnie mówić o pewnej sytuacji. Znacie historię z narodzeniem Pana Jezusa? Maria, Józef, tak? Sama informacja, że ma przyjść Zbawiciel na świat, przyszła w pewien sposób. Do Marii przyszedł anioł. I czytamy o tym, że ona miała bezpośrednie spotkanie z nim. To nawet nie było widzenie, ale ona spotkała anioła. Czyli on prawdopodobnie przyszedł w fizycznej postaci. Ja bym mogę przeczytać ten fragment z Łukasza od 1 rozdziału 26 wiersz czytam. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego. A pannie było na imię Maria. I wszedł do niej, a więc nie było jakiegoś objawienia, ukazania, po prostu przyszedł i rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. To jest też taka, przy tej okazji możemy zobaczyć, w jaki sposób Bóg może nam przekazać informacje. Może też nam przekazać bezpośrednio przez anioła. Natomiast Józef tą samą informację nie miał przekazaną w ten sposób, co Maria. Chociaż też pokazał mu się anioł. Ale on miał sen. Mówimy dzisiaj o snach i wizjach, tak? Widzeniach. Mateusza w 2 rozdziale, od 13 wiersza do 14, czytamy coś takiego. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Wybrałem ten fragment, żeby za chwilę coś powiedzieć, ale informacja o tym, że Maria ma narodzić Jezusa, on też otrzymał w ten sam sposób. Tak? Ukazał mu się anioł we śnie. Tutaj, w tym fragmencie, ukazał mu się anioł we śnie, czyli miał sen, w którym widział anioła, który przemawia. I zobaczcie, że ten sen jest bardzo konkretny. Tam nie ma żadnych zagadek, symboli, przenośni, tak? Jest bardzo konkretny, gdzie słyszy wstań i ucieka. I teraz, gdyby on zlekceważył, o tam, śniło mi się, naraziłby Marię i Jezusa na bardzo duże niebezpieczeństwo. My wiemy, co się stało, że Herod wydał nakaz zgładzenia dzieci do 2 lat, tak? Ale dzięki temu, że Józef posłuchał się, uchronił nowonarodzone dziecko i swoją matkę przed nieszczęściem. A więc tutaj mamy taką bardzo bezpośrednią, czyli sny mogą być dla nas bardzo bezpośrednie. Tak? Sny mogą mieć taką też symbolikę prostą do odczytania. Na przykład Paweł był pokierowany przez sen w Dziejach Apostolskich, nie napisałem, który rozdział, ale od 6 wiersza.
Gdzieś też tak na początku.
czytamy, że tak. I przeszli przez frygijską, galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Ktoś mógłby powiedzieć, no jak to? Duch Święty przeszkadza w głoszeniu Ewangelii? To jakaś herezja. Ale przeszkodził w Azji, ponieważ to nie był czas czy miejsce, gdzie Paweł powinien się znaleźć. A gdy przyszli ku misji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Czy czułeś czasami, że drzwi ci się zamykają w twoim życiu? Gdzieś chcesz po prostu iść, coś chcesz zrobić, czujesz, że po prostu tak bardzo ci na czymś zależy, nakręciłeś się emocjonalnie na coś, a czujesz, jakby Bóg ci zamykał te drzwi. To jest też pewna informacja dla nas. Bóg pokazuje nam, nie idź w tym kierunku. Albo to będzie dla ciebie strata, albo coś, co no nie przyniesie dobrego owocu. To też są pewne sygnały, informacje, w jaki sposób Bóg do nas przemawia. Ale nie będziemy tego teraz mówić. Minąwszy misję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Paweł miał w nocy widzenie. Miał, czyli to nocne widzenie, miał sen. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. A więc to był sen taki też łatwy do odczytania, tak? Tu ma przeszkody, tam ma przeszkody, zastanawia się, Boże, co mam zrobić? I przychodzi sen, widzi Macedończyka, który woła, tak? Pomóżcie nam. No i zaczął rozważać to rano i stwierdził, no to chyba jest odpowiedź. Czyli nie miał bezpośrednio anioł, który mówi, Pawle, wysyłam cię do Macedonii. Nie, miał to poprzez jakiegoś tam Macedończyka, tak? I trzeba było troszeczkę pomyśleć, podwnioskować, ale to było w miarę proste. Więc niektóre sny będą w miarę proste do odczytania dla nas. Teraz powiem troszeczkę o śnie, który ma troszeczkę trudniejszą symbolikę. Ale też jest do odczytania.
Mam nadzieję, że nie pogłatwam tego, co pastor powiedział. Bo tu chciałem dopowiedzieć zdanie. To, o czym teraz pastor mówił, to jest wizja we śnie. On spał, ale miał widzenie we śnie. To nie był sen. To widzenie jest ważniejsze niż to, że on spał. Dlaczego jest to różnica? Bo sen jest symboliczny, a wizja, jeśli ona jest tak, że przed oczami widzimy, ale jeśli jest we śnie wizja, wizja jest rzeczywista i ją czytamy tak, jak ona była. Tu jest minimalna różnica. Nie wiem, czy zauważacie to. Okay? Są wizje we śnie. To jest wizja we śnie. I ona jest czytana rzeczywiście tak, jak każda wizja jest czytana tak, jak mam nadzieję, że to tak.
Dobra, dziękujemy. Sławek jest po szkole na temat snów i widzeń, więc ma tutaj chyba przezrozumienie. Teraz w pierwszej Mojżeszowej od 37 wiersza mam troszeczkę trudniejszą sytuację, ale też jest to do odczytania. Zobaczymy, że osoby potrafię to odczytać sam. Od 5 wiersza czytamy. 37. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Czasami po śnie możesz stracić przyjaciół. Także uważajmy, do kogo mówimy. Posłuchajcie proszę, powiedział. Co za sen mi się przyśnił? Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop podniósł się, stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Zapytali bracia. Zobaczcie, oni od razu zrozumieli, o co chodziło. Tak? Pomimo tego, że to były pewne symbole już. Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi tym bardziej go nienawidzili. Potem miał jeszcze jeden sen. Ten również wyjawił braciom. Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Co też znów ci się przyśniło? Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Braci trafiła zazdrość. Ojciec jednak zachował sobie tę sprawę w pamięci. Znając historię Józefa, tak, wiemy, że on autentycznie ten sen zapowiadał później jego życie, że był drugim po faraonie i był taki moment, kiedy jego bracia, ojciec przyszli do niego, tak, do Egiptu, no i pochłonili mu się, tak. Bracia nie wiedzieli, kim on tak naprawdę jest najpierw, więc oddali mu cześć jako drugiemu po faraonie. Ten sen wypełnił się. Ale widzimy, że on był już taki symboliczny, ale można pewne rzeczy odczytać. Tak? Ale są też sny, które nie jesteśmy w stanie odczytać. I myślę, że próba, nie wiem, kombinowania z odczytaniem snów nie jest dobrym wyjściem. Trzeba mieć od Boga zrozumienie czy objawienie tego, co znaczy ten sen. I na przykładu podam wam taki jeden przykład. Na przykładu przykład. Z pierwszej Mojżeszowej 40 rozdziału od pierwszego wiersza jest to też przykład Józefa. Józef się specjalizował w snach, widzimy. Nie dość, że miał sny, to jeszcze okazuje się, że potrafił je wykładać. Więc miał dar wykładania snów. Od pierwszego wiersza czytam. Po tych wypadkach zdarzyło się, że podczas króla egipskiego i piekarz zawinili przeciwko panu swemu, królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszy i na przełożonego piekarzy, oddał ich pod straż w domu dowódcy straży przybocznej, tam gdzie Józef był więźniem. A dowódca straży przybocznej przydzielił im Józefa, aby im posługiwał, gdy już pewien czas byli w więzieniu, podczaszy i piekarz króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen. A sen każdego z nich co innego oznaczał. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan faraona, którzy byli z nim w więzieniu, do mojego pana, mówiąc, dlaczego to macie dziś twarze ponure? Odpowiedzieli mu, mieliśmy sen, a nie ma nikomu, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef, czy nie do Boga należy wykładać? Zwróćcie uwagę na to stwierdzenie. Czy nie do Boga należy wykład? Tak? Opowiedzcie mi. Wtedy przełożony podczaszych opowiedział swój sen Józefowi i rzekł. Śniło mi się, że był przede mną krzew winny. A na tym krzewie były trzy pędy, a gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwitł, a jego grona winne dojrzały. Miałem w ręku puchar faraona. Wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu faraona, a puchar wręczyłem faraonowi. Czy ktoś z was po tym, jakby ten ktoś tam opowiedział taki sen, byście wiedzieli, o co chodzi? Jak go wyłożyć? Nie. Ale moglibyśmy kombinować, tak? Próbować. Widzimy, czasami wykładamy ludziom sny. Ale nie wiem, czy czasami to jest dobre, jeżeli nie mamy naprawdę daru. I sen nie jest na tyle prosty, że można go zrozumieć. Zobaczcie, jak wyłożył go Józef. Wtedy rzekł mu Józef od 12 wiersza. Taki jest jego wykład. Trzy pędy to trzy dni. Nie wpadłem na to. Nie. Po trzech dniach faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci ci urząd twój. Także będziesz podawał puchar faraonowi do ręki jak dawniej, gdy byłeś pod czaszem. Jeśli tylko nie zapomnisz, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. Uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi Hebrajczyków, a tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co bym nie miano wtrącić do więzienia. A przełożony piekarzy, widząc, że dobrze to wyłożył, rzekł do Józefa. Czyli przełożony zachęcił się, też pomyślał, że pewnie wróci do pieczenia. Ja też miałem sen. Oto trzy kosze białego pieczywa były na mojej głowie, a w koszu, który był najwyżej, było różowe pieczywo, jakie jada faraon. Ptaki zaś wyjadały je z kosza na mojej głowie. I weź teraz bądź mądry, o co mu chodzi. Wtedy odpowiedział Józef i rzekł: oto jego wykład. Trzy kosze to trzy dni. Po trzech dniach faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie i ptaki będą zjadać ciało twoje. Na trzeci dzień, w dniu urodzin faraona, urządził on ucztę dla wszystkich dworzan swoich i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego podczaszych i przełożonego piekarza. Przełożonego podczaszych przywrócił do jego godności podczaszych, także znów podawał puchar do rąk faraona, a przełożonego pieczaszy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. Ten przełożony podczaszek nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Widzimy, że czasami sen może być jedynie wyłożony przez Boga dla nas, a więc Bóg może dać nam objawienie czy zrozumienie, jak rozumieć tą symbolikę, czy te rzeczy, które zobaczyliśmy, tak? I dlatego niektóre sny trzeba po prostu sobie zapisać, jeżeli wiemy, że są ważne, odczuwamy, że coś naprawdę w nich Bóg do nas mówi i po prostu modlić się o wykład tego. Czasami wykład może przyjść od razu, ale czasami może być wykład w czasie. Ten sen zaczyna być dla nas coraz bardziej zrozumiały. A jak to jest z widzeniami? Widzenia podobnie mają też, mogą być też jasne, ale też mogą być pewną zagadką. Za chwilę wam to przeczytam. Na podstawie Korneliusza i Piotra zobaczymy podobną rzecz. Dzieje apostolskie, 10 rozdział od 1 wiersza. A pewien mąż w Cezarei imieniu Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dającym hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego. A więc Korneliusz w ciągu dnia, a więc to nie jest to, że on spał, tak? Tylko w ciągu dnia miał widzenie. Zobaczył anioła, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje, jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotra. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. Widzimy, że on ma coś konkretnego, tak? Widzenie konkretne, konkretny przekaz. Zobaczmy teraz Piotra. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. W Izraelu są fajne takie miejsca, są dachy płaskie, gdzie naprawdę jest bardzo fajnie się modlić. U nas to jest ciężko wyjść na dach i się modlić, bo może nas wiatr zwalić, tak? Coś się stać. Jeszcze gorzej, jak zamkniemy oczy i zaczniemy uwielbiać Pana. Tam jest po prostu mur dookoła, może sobie chodzić. Spać nawet na tym dachu. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego, nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się do domu Piotra, stanęli u bramy. Widzimy, że Piotr miał widzenie, tak? Ale on nie rozumiał na początku, o co w nim chodzi. Jakieś płótno, jakieś zwierzęta nieczyste i tak dalej. Dopiero później, kiedy wydarzyły się kolejne sytuacje, kiedy przyszli ludzie od Korneliusza, opowiedzieli, co Korneliusz miał, on zaczął dopiero rozumieć, co on widział, tak? Co Bóg chciał mu przekazać. I odezwawszy się... A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie. Widzenia mogą być proste, ale też mogą być symboliczne. Na przykład, gdybyśmy zaczęli czytać objawienie Jana, w którym jest bardzo dużo rzeczy, gdzie Jan mówi: widziałem to, widziałem tamto. Są to rzeczy, które często są dla nas niezrozumiałe, ewentualnie rzeczy, które dopiero się wypełnią za jakiś czas, czy nastąpią sytuacje w świecie, które wytłumaczą nam, co widział tak naprawdę Jan. Natomiast, tak jak tutaj widzimy, widzenia rodzą się nie podczas snu. Tutaj mówimy o tych widzeniach takich normalnych. W jaki sposób one się rodzą? Trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie jestem wizjonerem, ale miałem w swoim życiu kilka takich doświadczeń. Jedni mówią, że coś widzą. Jedni mówią, że widzą to gdzieś wewnątrz, czyli jakiś obraz. Ja mogę wam powiedzieć, czytałem pewną książkę pewnego jeszcze brata, który jest mocno używany przez Boga, powiedział, że Bóg używa naszej wyobraźni, a więc nasza wyobraźnia jest też, jak myśli, nasza wyobraźnia jest też miejscem, w którym mogą się pojawić obrazy, które Bóg może nam przesłać. Tak? Możemy w niej po prostu zobaczyć coś, co Bóg chce, żebyśmy zobaczyli. Ja miałem kiedyś takie doświadczenie, że już opowiadałem to w kościele wiele razy, ale opowiem to jeszcze raz, ponieważ te pierwsze doświadczenia gdzieś tam nam zapadają głęboko w pamięci. Kiedy przyszedłem do domu po pracy, moja żona robiła jeszcze obiad. Ja mówię: no to nie będę tracił czasu, to pomodlę się. A więc uklęknąłem sobie przy wersalce, położyłem tak głowę, zamknąłem oczy, no i miałem przed oczami nic. Czarno. Wiecie, tak modlę się i po pewnym czasie już się nie modlę, tylko mam tak zamknięte oczy. I wydaje mi się, że zaczynam sobie coś wyobrażać. Ale w mojej wyobraźni zaczynam iść drogą, zaczynam wchodzić do parku, idę sobie koło żabiego oczka, widzę ławkę przy tym żabim oczku, widzę kobietę w ciąży. No i tak, tak sobie po prostu w tej wyobraźni poleciałem, tak? Coś tam mi się ułożył. Ale kiedy próbowałem wstać od modlitwy, przyszło takie przekonanie, że to nie jest tylko jakiś mój wymysł. Przyszło takie jakieś przeświadczenie, że to jest coś więcej. Takie przekonanie, żeby to sprawdzić. Gdzie sprawdzić? No, ja tutaj pod cmentarzem jestem, mieszkaliśmy akurat u kogoś pod cmentarzem w budynku. Żeby ktoś nie myślał, że na cmentarzu. W domu, jednorodzinnym. Do parku, no to wiecie, hektar. Żona tutaj już prawie gotowa, żeby podać obiad, a ja mam lecieć teraz do parku? W końcu przyszła mi myśl, przecież mam rower. No co, przyszła mi ta myśl, że mam rower. No dobra, jadę. Nie powiem żonie, tylko wpadnę i wypadnę. Wejdę i wyjdę. Wziąłem rower prosto z pracy i teraz z powrotem muszę się wracać, więc wziąłem rower i pędzę do tego parku. No i tak jadę, właśnie dojeżdżam tą drogą, którą widziałem, koło żabiego oczka, przejeżdżam, widzę tą ławkę. Na ławce siedzi kobieta w ciąży. Powiem wam szczerze, sparaliżowało mnie. Myślałem, że powinienem teraz głosić Ewangelię, bo no bo chyba tak powinienem zrobić. Ale ja po prostu przyjechałem w tą, przyjechałem w tamtą. I pojechałem do domu. Wystraszyłem się. To był taki czas, że bardzo chciałem, żeby Bóg do mnie mówił i żeby mi coś objawił i tak dalej. Bóg jest dobry i coś pokazuje, ale to było dla mnie chyba zbyt wiele. Ostatnio miałem takie też widzenie, które mogę wam powiedzieć. Ono się, nie wiem w jaki sposób, zrodziło. Myślę, że to było, byłem kiedyś na modlitwie w lesie i modliłem się i też chciałem wyjść na jakieś zwiastowanie na miasto. No i tak obiecałem Bogu, żeby mnie poprowadził. Mówię, Panie, nie daj mi kogoś obcego. Daj mi kogoś, kogo znam, bo nie czuję się na siłach, żeby teraz obcych ludzi zaczepiać. Ale chcę mówić o Tobie. Chcę zwiastować. No i kiedy wyszedłem, tylko sobie myślę, które mam iść. Gdzie mam iść w ogóle? Nie wiedziałem kompletnie, gdzie mam iść. No ale tak wyszedłem na tą ulicę i sobie tak idzie, idę i w pewnym momencie ja nie wiem, gdzie to się rodzi, ale gdzieś wewnątrz ciebie widzisz pewien obraz. Widzę ulicę przy dawnej sterni, przy parku. Widzę tylko tą ulicę, tak? Gdzieś w tej wyobraźni, w tej podświadomości, nie wiem, gdzie to jest, gdzieś tam wewnątrz. Po prostu jakiś obraz. To nie stanęło przed moimi oczami. To gdzieś po prostu wewnątrz nas pojawia się jakiś taki obraz. Mówię, no dobra, to ja przejdę się koło tego parku. No co mi się tam, tak? Zobaczę. No i idę koło tego parku, przechodzę. I wyobraźcie sobie, że idzie po drugiej stronie moja znajoma, która nagle zaczepia mnie, woła do mnie, tak? Ej, Jacek, coś tam tego. Przeszła na drugą stronę do mnie i zaczynamy rozmawiać. I zaczyna mi opowiadać o swoich problemach, zaczyna mi płakać, że ona nie ma pracy, że dzieje się to, że dzieje się tamto. Ja w tym momencie zaczynam być świadomy, że ten obraz, który widziałem, to dotyczy tej kobiety, tej dziewczyny. No i zaczynam jej mówić o Bogu, o Jezusie. Zaczynam, powiedziałem jej, że Bóg może rozwiązać problem z pracą i tak dalej. No to nią się pomodliłem tam na tej ulicy. Ona akurat szła do urzędu pracy. I no tak, żeśmy się w sumie rozstali po tej modlitwie. I ona na drugi dzień do mnie dzwoni, czy przyszła, już nie pamiętam. Taka szczęśliwa, zadowolona. Mówi, Jacek, mam pracę. On mówi, chodziłam, nic nie było. A po tej modlitwie, po tym naszym spotkaniu, nagle dostałam od razu pracę. To takie doświadczenie miałem też z takim widzeniem. Nie umiem wam tego wytłumaczyć, ale wiem jedno, że kiedy my się otwieramy na Boga, na Ducha Świętego, to On nas wprowadzi w swój świat i nauczy nas tego. Tylko musimy jakby chcieć być wrażliwi i chcieć pójść za pewnym sygnałem. Chcieć go sprawdzić. Chcieć po prostu go sprawdzić. Tak? Pewien człowiek opowiada takie świadectwo swojej córki, która miała guzę na całym swoim ciele. I to był jakiś kaznodzieja. I on modlił się do Boga. I w pewnym momencie, on mówi, że szedł takim korytarzem. I w pewnym momencie po prostu znalazł się w jakiejś innej rzeczywistości i zobaczył Jezusa ukrzyżowanego. I słyszał takie słowa, że wszystko się wykonało. Że jego córka jest uzdrowiona. I mówi, że to widzenie się skończyło. On był po prostu zaszokowany tym, co zobaczył, a Ale nabrał takiej wiary i pewności, że ona jest zdrowa, że zaczął codziennie do niej mówić, że ona jest zdrowa. A ona codziennie oglądała te guzy. Wyobraźcie sobie, że mówisz do swojego dziecka, jesteś zdrowa, a ono mówi, tato, ale zobacz, o czym ty mi mówisz, tak? I mija jeden dzień, mija drugi dzień, mija trzeci dzień, mija czwarty dzień, nic się nie zmienia. Piąty dzień, szósty dzień, siódmy, ty mówisz, że jesteś zdrowa, a ona cały czas ósmy, dziesiąty ma guzy, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, ciągle jest to samo. A ty miałeś przecież widzenie, w którym Chrystus pokazał ci, że On wziął na siebie te wszystkie choroby. Ile można mówić i wierzyć? 15 dni? 16? Ale 21 dnia coś się wydarzyło. Kiedy ta dziewczyna wieszała ubrania w swojej szafie. Przewieszała z jednej do drugiej. I wzięła ubrania, miała guzę, przełożyła, guzów nie ma. W okamgnieniu wszystko zostało oczyszczone. Bóg pokazał mu, co się wydarzy. Pokazał mu, co Chrystus uczynił dla nas. I w tym widzeniu on mógł to zobaczyć, a później to widzenie wypełniło się na jego córce. Została całkowicie uzdrowiona. Wiecie, spotkałem ludzi, którzy mówili mi, że widzą anioły. Ja nie widziałem. Ale oni widzą. Nie wiem, ktoś z was widzi anioły? No, mamy jedną osobę. A więc możemy zapytać się, w jaki sposób to się dzieje. To jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Czytałem kiedyś książkę Johna Wimbera, polecam też, człowieka, który nie wierzył w dary Ducha Świętego, w cuda i w znaki, ale który zaczął wierzyć w te rzeczy i opowiadał, jak leciał kiedyś samolotem i spojrzał na pewnego mężczyznę, który siedział obok niego i nagle na jego czole zobaczył napis cudzołóstwo. Miał widzenie, tak? Zobaczył napis. Nie wiedział, co z tym zrobić. Wiecie, to nie jest komfortowe zobaczyć coś takiego. Ale, kochani, on po prostu zaczął z nim rozmawiać. Zapytał się go o niego, o jego życie, o jego rodzinę i tak dalej. I okazuje się, że on w tym samolocie, ten pan, leciał ze swoją sekretarką na jakieś
spotkanie.
I on z tą sekretarką miał romans. Na koniec chciałbym wam przeczytać coś jeszcze z książki Dary Ducha Świętego. Polecam, ona jest ciekawa, pokazuje, jak działają różne dary, które pokazują nam też widzenie i pokazują nam sen. Posłuchajcie. Na początku mojej służby w zborze zielonoświątkowym miałem takie przeżycie. Na nabożeństwo przyszedł jakiś nieznajomy, ponieważ mówił, że jest kaznodzieją, poproszono go o ogłoszenie słowa. Podczas jego kazania stało się coś niezwykłego. Mogłem patrzeć przez tego człowieka, jak gdyby był ze szkła. Widziałem w nim inną moc oraz jego okropne, występne życie. Jak się później okazało, obraz ten odpowiadał prawdzie. A więc siedzi, patrzy na kogoś i nagle widzi całkiem coś innego w tym człowieku, tak? Natychmiast podzieliłem się tym przeżyciem ze starszymi zbrojnym i przez kilka dni modliliśmy się intensywnie. Bóg potwierdził to objawienie i odprawiliśmy tego człowieka. Zbór niedawno powstał i przez niego szatan chciał dostać go w swoje ręce. Stało się tak w innej miejscowości. Mężczyzna ten wprowadził tam błędne nauki do zboru ewangelicznego. Swoje niemoralne życie otoczył na domiar wszystkim aureolą. Przez Ducha Świętego nasz zbór został zachowany przed tą katastrofą. Inny przykład. Pewien kaznodzieja opowiadał o następującym przeżyciu. Pewnej nocy miał dziwny sen. Zobaczył scenę rozgrywającą się w zborze. Pojawił się tam mężczyzna, który promieniał podobieństwem do Jezusa i miłością. Członkowie zboru darzyli go coraz większą sympatią. Powoli wyeliminował on brata stojącego za kazalnicą. Nagle nasz brat widzi, że od tego człowieka bije zupełnie coś innego. Zniknęło jego podobieństwo do Jezusa. Zobaczył siebie powstającego i wołającego. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? W tym momencie dane mu zostało coś w rodzaju miotacza ognia, którego płomień skierowany był na owego mężczyznę. Spadła mu maska i wykrzyknął. Jezus był też tylko człowiekiem. Co nas obchodzi Jezus? Opowiedział o tym widzeniu zborowi, ale o ostrzeżeniu szybko zapomniano. Niedługo potem w ich zborze zjawił się człowiek, przedtem mieszkał w dawnym NRD, czyli w Niemczech, tak? Tych socjalistycznych. Skromnie zajął miejsce blisko drzwi wyjściowych. Przyszedł ponownie, był zawsze przyjazny i uprzejmy. Naprawdę mógł sprawiać wrażenie człowieka zrównoważonego i promieniującego Jezusa. Kiedy się modlił, każde jego słowo wydawało się mieć wagę złota. Przy jakiejś okazji dowiedziano się, że 3/4 swojego dochodu posyła do kraju, z którego pochodzi, jako pomoc dla rodziny i przyjaciół w potrzebie. Ta ofiarność imponowała. Poproszono go o złożenie świadectwa. Spodobało się ono zborowi. Trochę później zaproszono go do kazania. Jego sposób mówienia robił wrażenie. Wkrótce ceniono go bardziej niż pastora. Ten zaś odczuwał coraz większy niesmak. Czy była to tylko zazdrość? Szczerze skontrolował swoje serce i ukorzył się przed Bogiem. I oto przyszedł pewien poranek, gdy duch pastora otrzymał silne wewnętrzne ostrzeżenie. Wiedział, że stanie się coś strasznego. Chciał dokładnie, chociaż dokładnie nie wiedział co. Jakieś nieszczęście? Pogrzeb w zborze? A może upadek jakiegoś wierzącego? W tę niedzielę kazanie do Wieczerzy Pańskiej miał wygłosić właśnie ten nowy brat. Mówił na podstawie tekstu ze Starego Testamentu. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. Jego wykładnia była taka. Ta góra to Golgota. Jak długo chcecie jeszcze zajmować się nią? Krew Golgoty wsiąkła w piasek. Jak długo jeszcze chcecie chodzić wokół tej góry? Już dosyć długo przebywaliście na niej. Teraz musicie pójść dalej. Przeplatał to wszystko zupełnie ewangelicznymi stwierdzeniami. Czyżby pastor nie zrozumiał jego intencji? Nagle jego duch otrzymał wewnętrzny sygnał ostrzegawczy, taki, jaki początkowo stłumił. Otrzymał Boże polecenie, powstał i zapytał tego człowieka: w imieniu mojego Pana pytam Cię, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Jego twarz wykrzywiła się i powiedział: tak, kim jest Jezus Chrystus? On był też tylko człowiekiem. Nie możemy mówić tylko o Nim. Musimy też uszanować Krysznę i Buddę. I nagle zaczął się trząść. Objawił się duch, który był w nim. Był on zwolennikiem szczególnej teozofii. Mało brakowało, a zwiódłby zbór, ale Duch Boży odkrył fałszywego ducha. Nawet jego przykładne życie nie było świadectwem zbawienia Chrystusa. Są takie dwa przykłady, które pokazują nam, w jaki sposób widzenie może pokazać na pewną rzeczywistość, którą nie widzimy, a także sen. Poprzez sen, jak Bóg może nas ostrzec przed czymś, albo też nam pokazać rzecz, która się może wydarzyć. Ja wczoraj miałem pewien sen, który był bardzo też taki konkretny, nie powiem go o szczegółów, ale zmagam się z pewną rzeczą od pewnego czasu i zastanawiałem się, kiedy nastąpi jakiś przełom. Wczoraj miałem sen, że nastąpi przełom i dzisiaj ten przełom zobaczyłem. Także Bóg potrafi poprzez sen pokazać nam pewną rzecz, czy poprowadzić nas, czy do nas powiedzieć. Tak? A więc dzisiaj mówiliśmy o kanale, jakim jest wizje i sny. Tak? Otwórzmy się na to. Może ktoś za tydzień czy za dwa powie nam: miałem widzenie, miałem sen, który się wypełnił, albo może ktoś ma objawienie do tego, może ktoś ma zrozumienie do tego, tak? Bądźmy na to otwarci, bo Duch Święty może tego używać i może nas w tym poprowadzić.